Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest poseł Waldemar Sługocki, przewodniczący lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, Panie redaktorze, i witam słuchaczy Radia Zielona Góra.
Panie przewodniczący, chciałem zapytać na początek o Sąd Najwyższy. Po ponad 2 tygodniach obrad sędziom Sądu Najwyższego udało się w sobotę wybrać 5 kandydatów na pierwszego prezesa, a już wczoraj prezesa Sądu Najwyższego, już wczoraj prezydent Andrzej Duda spośród tych 5 kandydatów wybrał jednego, a dokładnie była nią sędzia Małgorzata Manowska. Państwo kwestionujecie ten wybór jako Platforma Obywatelska. Borys Budka ogłosił, że jedynym kandydatem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów na stanowisko pierwszego prezesa był sędzia Wróbel. Pozostałych, którzy nie uzyskali większości głosów, nie należy traktować jako kandydatów. Dlaczego Platforma Obywatelska odmawia prezydentowi jego prawa do wyboru przedstawionych mu kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego?
Panie redaktorze, jak się pan wczyta w procedurę, która została ustalona, to z niej wynika wprost, o czym mówi zresztą i opinia publiczna, ale środowisko polskich sędziów, polskich prawników szerzej. Odbyło się głosowanie, wyniki znamy. Zdecydowanie to głosowanie wygrał pan profesor Wróbel i stąd też nasze stanowisko, że jeżeli w procedurze wskazano, że to Zgromadzenie Sędziów wskazuje swego kandydata, no to rozumiem, że pan prezydent podpisuje i nominuje osobę na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, osobę, która została wskazana przez środowisko. Gdyby takiej procedury nie było, no to rozumiem, że pan prezydent sobie tą kwestię reguluje według własnego uznania. Bo jeżeli jest inaczej, panie redaktorze, to zadajmy sobie pytanie, po co środowisko w ogóle traktuje się podmiotowo i po co środowisko ma się wypowiadać, skoro pan prezydent i tak robi, tak jak mu się wydaje, opierając się na takich czy innych przesłankach, czy też nie kierując się pewnymi innymi przesłankami, a własnymi.
To może wtedy w Konstytucji taki zapis byłby niepotrzebny. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczpospolitej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. To może wystarczyłby jeden kandydat i zmiana Konstytucji spowodowałaby, że to, co pan mówi, miałoby wtedy sens, bo tu jest napisane wprost, spośród kandydatów Sąd Najwyższy, sędziowie Sądu Najwyższego przedstawili 5, a jak się okazuje, nie, miał być 1.
Nie, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jest też jednak głosowanie wewnątrz środowiska, tak?
Głosowanie, konstytucja, co ma większe znaczenie? Tak państwo krzyczycie, konstytucja na każdych zgromadzeniach?
Ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, mówię o konstytucji. Jeżeli, bo pan się odnosi do literalnego zapisu w konstytucji, które jest na tyle ogólne, ale jest procedura, która wskazuje. No to może inaczej, to jeżeli Polacy wybierają, bo tak jest napisane w konstytucji, posłów i senatorów, to może wybierzmy tych senatorów, którzy dostaną mniejszą liczbę głosów, a nie większą. Może co? Może co pan na to?
Może
panie redaktorze, proszę nie żartować.
To jest trochę spłycenie. Natomiast ja chciałem zapytać o to w takim razie, dlaczego wcześniej nie byliśmy informowani o tym, w jaki sposób sędziowie głosowali, dlaczego prezydent Komorowski akurat taki wybór podjął, wybierając Małgorzatę Gersdorf na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, czy to było też sugestią sędziów. Takich głosów do tej pory nie było, teraz nagle się pojawiają.
Ale to, panie redaktorze, to jest pytanie do mnie, czy to jest pytanie do państwa i do ówczesnej opozycji? Przecież ani ja, ani nikt inny, ani Bronisław, jak rozumiem, ówczesny prezydent, pan Bronisław Komorowski, ani nikt inny nie odbierał panu, państwu, środowisku dziennikarskiemu, czy też ówczesnej opozycji dopytywania o te kwestie. A dzisiaj rządzący próbują szukać jakichś dróg, przesłanek do obrony tej decyzji, odwołują się do tego, co było wiele lat temu.
No ale czego tu bronić, skoro w Konstytucji jest napisane wprost, że to prezydent decyduje, kto z przedstawionych kandydatów ma być tym prezesem.
Rozumiem, ale wówczas należało zadawać te pytania i wówczas śledzić ten proces. Przecież nikt państwu takiej możliwości nie odbierał. Żyliśmy zdecydowanie bardziej demokratycznym, bardziej transparentnym, przejrzystym kraju, aniżeli jest to dzisiaj.
Dobrze, w takim razie zapytam państwo. Państwa jedynym kandydatem, rozumiem, jest prezes, nie prezes, tylko pan Wróbel, Włodzimierz Wróbel, profesor.
Nie jest naszym kandydatem, panie redaktorze. My nie mamy swojego kandydata, dlatego że...
Dlaczego państwo naciskacie, jest presja na prezydenta, aby wybrał właśnie tego człowieka?
Ale my nie naciskamy, my tylko odnosimy się do suwerennej decyzji środowiska sędziów. To nie politycy, panie redaktorze, powinni wybierać, tylko środowisko. Jesteśmy dalecy od takich praktyk. Także bardzo proszę o to, aby nie sugerować, że my jako środowisko polityczne sugerujemy, że naszym kandydatem jest ktokolwiek. My nie mamy swojego kandydata. My tylko stoimy na straży, żeby szanować przepisy prawa, w tym oczywiście konstytucję, którą tak chętnie pan cytuje w dzisiejszej rozmowie.
Dobrze, przejdźmy w takim razie do wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Czekamy na termin ogłoszenia wyborów. A moje pytanie w takim razie jest, bo państwo ugrupowanie zapewniało, że kandydatką na prezydenta była, jest i będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Co dzisiaj można powiedzieć o wiarygodności Platformy Obywatelskiej po zmianie kandydata, która to Platforma mówiła przed 10 maja, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest, była i będzie kandydatem tego środowiska?
Wiarygodność Platformy Obywatelskiej jest... ma się dobrze, jest bardzo dobra, bardzo duża. Natomiast, panie redaktorze, no różne rzeczy się zdarzają. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła decyzję o rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich. Natomiast środowisko Platformy Obywatelskiej, Zarząd Krajowy przyjął do wiadomości tą rezygnację i stanęliśmy w obliczu albo nie powołujemy nowego kandydata i nie uczestniczymy w wyścigu o fotel prezydenta państwa polskiego, bądź też oczywiście wskazujemy nowego kandydata i dlatego też tego nowego kandydata wskazaliśmy. I była też debata na Zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej, w której uczestniczyłem i zdecydowaliśmy się, że naszym kandydatem będzie pan prezydent Rafał Trzaskowski. Dlatego też ja rozumiem, że państwo z dużą lubością i nieukrywaną satysfakcją próbujecie deprecjonować, dyskredytować Platformę Obywatelską w mediach publicznych, ale takie są fakty. Różnie w życiu bywa, każdy z nas ma różne zdarzenia. Ja także niejednokrotnie jestem zobligowany, uwzględniając różne obiektywne przesłanki, swoje życiowe decyzje.
Wie pan, ale też jest tak, że słowo też ma jakieś znaczenie. Jeżeli jedno się obiecuje, a potem drugie się robi, tak jak chociażby ten kandydat, o którym pan wspominał, który deklarował, że nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich, bo umówił się z warszawiakami, że będzie prezydentem stolicy przez pełną kadencję. To teraz pytanie o to, dlaczego zmienia zdanie, również jest pytanie o jego wiarygodność, już nie tylko środowiska Platformy.
No, pan nie zmienił nigdy, panie redaktorze, w życiu decyzji, bo ja zmieniłem i to, tak jak mówię, były bardzo obiektywne różne przesłanki. I oczywiście przecież to nie było intencją, bo gdyby Rafał Trzaskowski chciał startować w wyborach prezydenckich, to wystartowałby od początku, ale uczestniczyłem tak,
czyli to go zmusiła go sytuacja.
Z którym taką propozycję otrzymał i z niej zrezygnował. Czy zmusiła go sytuacja? Nie, bo to nie było tak, że pan Rafał Trzaskowski był jedynym kandydatem środowiska Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, bo o tym rozmawialiśmy. Ale ja uważam, że w interesie państwa polskiego, w imię odpowiedzialności za Polskę, Rafał Trzaskowski podjął taką decyzję i uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, bo to jest niezwykle kompetentny, mimo młodego wieku, bo to jest człowiek, który liczy sobie 48 lat, ma bardzo bogate doświadczenie i był posłem do Parlamentu Europejskiego, ministrem cyfryzacji, ministrem do spraw europejskich, wreszcie posłem do polskiego Sejmu, ale także jest prezydentem Warszawy. Myślę, że to doświadczenie samorządowe jest niezwykle ważne w pracy publicznej. Taką decyzję podjął. Oczywiście możemy rwać szaty i dyskutować na ten temat o wiarygodności, tylko że czasami trzeba podejmować bardzo trudne decyzje, pomimo wcześniejszych innych deklaracji. I to też trzeba rozumieć, przecież to tu nie chodzi jedynie o Rafała Trzaskowskiego, ale tutaj chodzi tak naprawdę o interes państwa polskiego. Stąd też ta decyzja. Bardzo słuszna. Ja ją bardzo akceptuję.
Skoro jesteśmy przy doświadczeniu i przy Rafale Trzaskowskim, to wczoraj poparła go Rada Krajowa, przepraszam, przedwczoraj, Zieloni za kandydaturą Trzaskowskiego. Kandydat zgodził się na 21 postulatów Zielonych, między innymi na legalizację związków partnerskich, medycznej marihuany i zatrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej. Czy to jest uśmiech do elektoratu lewicowego i czy w takim razie Robert Biedroń, ciesząc się poparciem, ale też godząc się na to, że będzie, no właśnie, pytanie, w jaki sposób on zamierza tą legalizację związków partnerskich chociażby przeprowadzić w Polsce, skoro prezydent ma raczej ograniczone możliwości w tej kwestii, uśmiecha się właśnie do tego elektoratu, czy zamierzacie walczyć przede wszystkim o tą lewą stronę wyborców?
Słusznie pan zauważa, że partia Zieloni poparła Rafała Trzaskowskiego. Nie, my jesteśmy partią centrową, jak pan doskonale wie, ale te postulaty, które zostały sformułowane, te trzy chociażby, które pan wymienił,
ich jest więcej, realizowane 21.
są, proszę?
Ich jest 21.
Nie, przepraszam. Nie, nie, ale pan trzy wymienił, tak. Jasno. Ja wiem, że jest 21, tylko chcę odnieść się do tych trzech, które pan wymienił. One są także istotne i w jakiejś części nie są kontestowane też przez większość, która dzisiaj rządzi. Natomiast proszę...
No przepraszam, uwagę, większość, która rządzi, tak, raczej popiera przekop Mierzei Wiślanej.
No to mówię, że nie są kontestowane, panie redaktorze.
No przepraszam, nie zrozumiałem.
Nie są kontestowane, czyli nie są, przepraszam, nie są podważane. O tym mówię oczywiście.
Tak, tak, tak.
Dlatego nie kwestionuję tego, bo Mierzeja Wiślana już inwestycja została rozpoczęta, więc o tym mówię dlatego. Nie wchodząc z panem w polemikę, ale rozmawiamy przez telefon, więc daję sobie sprawę z tego, że warunki są.
A czas naszej audycji się kończy, więc do meritum. Będziecie zabiegać o lewicowy elektorat?
O każdy elektorat powinniśmy zabiegać, dlatego że Polska jest państwem, w którym każdy z Polaków powinien się czuć jak u siebie w domu. I uważam, że prezydent powinien być, którego wybierzemy w najbliższych wyborach, powinien być prezydentem wszystkich Polaków, który będzie doceniał i dostrzegał troski, bolączki każdego z nas i będzie próbował oczywiście rozwiązywać te problemy. Naturalnie prezydent nie podejmuje wprost decyzji, ale prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, przyzna pan. Oczywiście pan prezydent Andrzej Duda nie korzystał z niej, niestety, natomiast prezydent powinien korzystać z inicjatywy ustawodawczej, powinien przygotowywać akty prawa, powinien je prezentować w parlamencie, powinien przekonywać posłów i senatorów do pewnych rozwiązań, powinien wchodzić w także debatę, poszukiwać kompromisów, także nadawać ton sprawom publicznym. Niestety pan prezydent Andrzej Duda od tego nas odzwyczaił. Przecież prezydent stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Także powinien wykorzystywać ten organ państwa do tego, żeby właśnie...
I ta rada też się zbierała. Panie pośle, nie zdążymy już więcej tematów omówić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Waldemar Sługocki, przewodniczący Lubuskich Struktur Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję.